Dzień dobry, gościem rozmowy o siódmej jest Aleksander Laskowski, rzecznik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, rzecznik konkursu, także jeden z najbardziej niewyspanych ludzi w Polsce. Dzień dobry panu.
To prawda, dzień dobry.
Szok, zaskoczenie czy tylko niespodzianka? Erik Lu ze złotym medalem konkursu chopinowskiego.
To zależy, kogo zapytać oczywiście. Mamy głosów bardzo dużo i ja prawdę powiedziawszy czytam tak różne komentarze od etapu eliminacji, że z dużym spokojem odnoszę się do słów szok czy zaskoczenie. Jurorzy nieraz zresztą potrafili zaskakiwać, a po latach później publiczność chętnie przyznawała im rację.
Ale te obrady były wyjątkowo długie, zakończyły się głęboko po godzinie drugiej w nocy, to chyba rzadko się zdarza.
Nie tak bardzo, prawdę powiedziawszy. Poprzednio było niewiele szybciej. Tym razem po prostu bardzo starannie był sprawdzany cały, wszystkie obliczenia były. Przepraszam, mówię rzeczywiście nie za szybko dzisiaj, bo nie trwaliśmy długo. Natomiast chodziło o wielokrotne sprawdzanie przez różne osoby obliczeń, żeby nie było mowy o pomyłce. Później jurorzy jeszcze debatowali nad nagrodami dodatkowymi, także to wszystko zajęło dosyć dużo czasu. Bardzo dużo tak naprawdę, bo czekaliśmy troszkę wcześniej na te wyniki.
A czy my poznamy kulisy obrad jury? Czy to będzie tak jak na konklawę? Wszystkie notatki spalone, co było za drzwiami, to zostaje za drzwiami i poznajemy tylko werdykt.
Ciekawe, że pan wspomina konklawę, bo pytano mnie o biały dym wczoraj wielokrotnie na schodach Filharmonii Narodowej. Nie, nie, w przypadku konkursu chopinowskiego, oczywiście musimy to opracować, to zajmie pewnie kilka dni, ale będą opublikowane wszystkie głosy cząstkowe jurorów ze wszystkich etapów, bo te głosy wpłynęły na ostateczny werdykt jury, także dowiemy się, jak głosowali jurorzy na poszczególnych uczestników w poszczególnych etapach. Więc myślę, że wtedy pojawią się dodatkowe pytania, zwłaszcza ze strony tych pianistów, którzy liczyli na znacznie więcej w tym konkursie.
Aleksander Laskowski, rzecznik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, nieoficjalnie rzecznik konkursu chopinowskiego, także jest razem z nami. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale kontynuujemy nasze spotkanie w radiu RMF 24. Panie doktorze, jak to jest? Bo to chyba rzadko się zdarza, żeby laureat złotego medalu nie dostał żadnej specjalnej nagrody, czy nagrody specjalnej, czy to za mazurki, za polonezy, za wykonanie koncertu. Tym razem Erik Lu nie dostał takiej nagrody.
To prawda i dla mnie to też jest zaskoczenie, ale zważywszy na to, o której godzinie był wynik, a ja rzeczywiście, bo tak są zasady, nie mam wstępu do pokoju jury, też poznam te kulisy dopiero pewnie dzisiaj albo w następnych dniach, więc nie potrafię powiedzieć, dlaczego tak się stało, ale odnotowuję ten fakt.
A pańskim zdaniem to były burzliwe obrady? Dochodziły stamtąd jakieś pokrzykiwania, trzaskanie drzwiami, rzucanie zeszytami z nutami?
Zeszytów notowych nie było, były wydania Fryderyka Chopina, nie było okrzyków ani trzaskania drzwiami. Ja siedziałem nieopodal, bo czekałem na te wyniki, a sala, w której obradują jurorzy, jest jedynie zasłonięta kotarą, która oddziela jurorów od, no powiedzmy, części publicznej, do której też nie ma tak łatwego wstępu, ale są tam nasi pracownicy i nic nie było słychać.
Jak przyglądałem się temu, co się działo w nocy w Filharmonii, to miałem takie wrażenie, że publiczność też zamarła po ogłoszeniu werdyktu jury. Nikt nie za bardzo wiedział, co ma powiedzieć i jak zareagować. Ten werdykt był, można powiedzieć, był w pewnym sensie, niektórzy go nazywają takim salomonowym. Trzeba było przyznać główną nagrodę. Erik Lu jest znakomitym pianistą, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, ale czy był najwybitniejszą osobowością, jeśli chodzi o ten konkurs chopinowski?
Wie pan, pamiętam rok 2010, kiedy okrzyki skandal, bo i takie było słychać z sali lustrzanej Filharmonii Narodowej, witały zwycięzczynię tamtego konkursu Julianę Avdijewą. Prasa miała swojego innego ulubieńca, który dzisiaj bardzo rzadko gra koncerty, ale kariera Julianny Avdijewej jest olśniewająca, więc myślę, że zobaczmy, jak się ta kariera Erika Lu dalej rozwinie. Co prawda to jest rzeczywiście bardzo już utytułowany pianista, ale myślę, że zwycięstwo na konkursie chopinowskim bardzo jego losy zmieni.
To on wrócił na konkurs chopinowski, prawda? Wrócił po 10 latach. Wtedy, 10 lat temu, był postrzegany jako genialny 17-latek. Dzisiaj już wiemy o tym, że to człowiek, który ma podpisane kontrakty płytowe, występuje w wielu najważniejszych salach koncertowych świata. Ten konkurs jest dla kogo? On jest dla takich właśnie młodych geniuszy, czy już dla ludzi z dorobkiem?
Konkurs jest dla wszystkich, którzy spełniają wymogi regulaminu, a przypomnijmy, między 16 a 30 rokiem życia mogą się w nim znaleźć pianiści. To jest wielkie święto młodości. Myślę, że też w tym takim pędzie, żeby odkrywać coraz młodszych artystów, może gdzieś zapędziliśmy się za daleko. Ryklu spełnia wszystkie warunki konkursu. On ryzykował wyjątkowo wiele, bo być laureatem i to naprawdę wysokiej czwartej nagrody i wrócić, to jest takie zagranie wabank, więc żyłka hazardzisty tutaj mu to podpowiedziała zapewne i opłaciło się.
Zupełnie nie wygląda i zupełnie nie mówi i nie zachowuje się jak hazardzista. Troszkę wycofany taki bym powiedział. Jak pan mu przekazywał te informacje, że został laureatem, miałem wrażenie, że on był najbardziej zszokowany.
On był ogromnie szczęśliwy. Proszę pamiętać, że wszyscy finaliści mieli za sobą 3 tygodnie naprawdę niezwykle wyczerpującego maratonu konkursowego. Też to wyczekiwanie dla nich to jest szczególne napięcie, bo to jest werdykt, który dotyczy ich osób, ich sztuki, ich losu. Myślę, że dało im się we znaki, więc jeśli sumować charakter, może brak zapału do wypowiedzi publicznych i ogromne zmęczenie, to myślę, że to tłumaczy ten spokój Erika Lu, bo to było głębokie wzruszenie po ogłoszeniu werdyktu.
To był też szczególny finał, bardzo szeroki finał, aż 11 osób rzeczywiście brało w nim udział. Finał też z bardzo ciekawym programem. Pewnie zaskoczeni mogą być ci, którzy spodziewali się jakiejkolwiek nagrody dla Gruzina Krikuli. Nie dostał żadnego wyróżnienia. To może być troszkę zaskakujące dla publiczności na pewno.
Zgadzam się. I mówię teraz to nie jako rzecznik instytutu, a jako miłośnik muzyki. Ja też trzymałem za niego kciuki, zresztą z kilkoma kolegami. No cóż, taki los konkursowych zmagań.
Tienia Oliu, 16-letnia, no już dzisiaj chyba 17-letnia Chinka, bo ona dzisiaj ma urodziny, o ile dobrze pamiętam. Z czwartą nagrodą może też wróci, jak Eric Lu.
Zobaczymy. Jeśli dalej będę związany z konkursem za dekadę, to będę się przyglądał z wielkim zainteresowaniem tej pianistce. No, wcześniej oczywiście też.
Ale jak patrzyliśmy na tych uczestników finału, jak patrzyliśmy na uczestników konkursu, miał pan takie wrażenie, że to jest bardzo wysoki poziom, niesłychanie wysoki poziom, ale nie mieliśmy takiego absolutnego lidera, jeśli chodzi o ten konkurs.
Ale to wynika z tego bardzo wysokiego poziomu. Kiedyś, pamiętam rok 2005, kiedy zwyciężał Rafał Blechacz i właściwie dla krytyków było od początku jasne, że on musi wygrać i tak się stało. Tutaj do końca takiej jasności, mi się wydaje, nikt nie miał.
Były łzy w kuluarach po ogłoszeniu werdyktu?
Nie byłem w kuluarach za bardzo. Poszliśmy na górę, bo trzeba było szereg formalności dopełnić, a prawdę powiedziawszy, liczni przedstawiciele prasy nie zawsze w sposób, powiedzmy, znany mi z Filharmonii, sforsowali barierki, które odgradzały nas od laureatów i prawdę mówiąc, przez kilka minut z koleżankami, głównie zresztą z Instytutu, musieliśmy pełnić funkcje, które później przejęła firma ochroniarska zatrudniona do tego celu.
Ale dziwi się pan, emocje były nieprawdopodobne. Czy
ja się nie
to...
dziwię, tylko mówię, jak było.
No, ale myśli pan, że dlaczego ten konkurs wzbudza takie emocje? Owszem, najbardziej prestiżowy, owszem, najstarszy, owszem, otwierający drzwi do wielkiej międzynarodowej kariery, ale dlaczego, wie pan, mam takie wrażenie, że to są też takie korepetycje z muzyki dla nas wszystkich, bo nie spodziewałem się, że mamy wśród naszych rodaków aż tylu znakomitych specjalistów, jeśli chodzi o muzykę Chopina. A taki wniosek można wysnuć, przyglądając się temu, jakie są komentarze dotyczące konkursu chopinowskiego.
Oczywiście, że tak. I to dowodzi tego, że konkurs spełnia swoją funkcję i to założoną przez jego twórcę Jerzego Żurawlewa, czyli propagowania muzyki Chopina i przybliżania go szerszej publiczności dzięki współczesnym mediom. Ta publiczność rzeczywiście jest bardzo szeroka, bo mamy rekordy oglądalności, mamy ogromne zainteresowanie. Ja może taką ciekawostkę podam, bo wspomniałem w jednym z wywiadów wczoraj na żywo transmitowanych przez jedną z telewizji informacyjnych o tym, że w jednym programie się dodzwonił do nas sędzia piłkarski młody, który pierwszy raz ma okazję teraz się pasjonować fortepianem, bo odkrył coś nowego i pytał, jak to się sędziuje, bo piłkę wie, a nie wie, jak to robić w dziedzinie fortepianu. I 3 minuty później dostałem od pana Listkiewicza, jego kolegów z Anglii, maila, że oni też kibicują konkursowi jako sędziowie piłkarscy.
No to w takim razie jak to się sędziuje? Niech pan powie, jak to, bo dla przeciętnego słuchacza, owszem, ta etiuda mi się bardziej podoba, ta mniej, ten nokturn lepiej wpada w ucho, tamten gorzej, ale jak to ocenić? Oczywiście rozumiem, że zaczynamy od tego, czy wszystko jest w zgodzie z nutami, ale potem?
Potem to jest metafizyka rzecz gustu, też postrzegania takiej sztuki emocjonalnego łączenia się z publicznością i Chopinem jednocześnie. To jest bardzo trudno opowiedzieć słowami, ale po to mamy tak liczne jury, 17, które składa się z osobowości wybitnych pianistów, wybitnych artystów, którzy doskonale wiedzą, jak trudno jest tę muzykę wykonywać. Też sami przechodzili, przynajmniej znaczna część naszych jurorów, różne procedury konkursowe, w tym konkurs chopinowski, więc ocenia się piękno, czy też, jak pięknie powiedział Gary Colson, szuka się kogoś, kto zagra tak, że w tej właśnie osobie się na chwilę, te chwile, kiedy ta osoba gra, będziemy w stanie zakochać. Takiego zakochania szukają jurorzy, a później trzeba z tej sumy ich zakochań wyciągnąć średnią, więc nie jest to takie proste oczywiście.
A pana irytują te pytania, czy Fryderyk Chopin dzisiaj zagrałby, czy wszedłby do finału swojego konkursu?
Nie, ani trochę. Po pierwsze, cieszą mnie wszystkie pytania, bo cieszą mnie, bo na tym polega moja i moich kolegów praca, żeby zapraszać media i odpowiadać na wszelkie pytania. To jest zupełnie zasadne pytanie, jak Chopin by zareagował na konkurs. Oczywiście nie wiem, ale ja wyobrażam sobie, że byłby zachwycony tym, że tak wiele osób tak bardzo pasjonuje się jego tak głęboko romantyczną i poruszającą duszę muzyką. Natomiast znamy z licznych przekazów stosunek Fryderyka Chopina do występów publicznych. Nie przepadał za nimi, chętnie grał w salonach. Zachował się taki list George Sand, w którym pisze ona, że Fryderyk najchętniej grałby przy pustej sali, zamkniętym fortepianie i zgaszonych świecach, więc konkurs chopinowski w świetle Jupiterów, myślę, niekoniecznie byłby miejscem, w którym bym się czuł najlepiej.
A no właśnie, to teraz porozmawiajmy o tej tremie, bo ona chyba była największą przeszkodą, jeśli chodzi o finalistów, jeśli chodzi o uczestników konkursu chopinowskiego. Zagrać Poloneza Fantazję z obecną orkiestrą na scenie. Niektórzy mówili, to niewykonalne, to za wysoko zawieszona poprzeczka, jeśli chodzi o finalistów. A taki był wymóg w finale. Uważa pan, że to był dobry pomysł?
To był dobry pomysł i bardzo ciekawy. Wcześniej, w poprzednich edycjach, było tak, że finaliści grali jeden z dwóch koncertów, i to są utwory młodzieńcze Fryderyka Chopina, w których można pewne aspekty jego gry doskonale ocenić, jeśli jest się jurorem. Polonez Fantazja to jest piękne, bardzo złożone dzieło Fryderyka Chopina, które każe zmierzyć się artyście z tak zwanym późnym stylem, z tym, jak myślał dźwiękiem Fryderyk Chopin pod koniec swojego twórczego życia. Więc to jest niezwykle ciekawe i dla publiczności, i dla jurorów, ale też od pianistów słyszałem, i to nie tylko tutaj w Warszawie, ale także w Miami, gdzie jest amerykański konkurs chopinowski, gdzie to rozwiązanie także w tym roku zostało zastosowane, że dla młodych artystów ta niesamowicie trudna, ale jednak rozgrzewka, jaką jest Polonez Fantazja przed wykonaniem koncertu, jest niejako łatwiejszym zadaniem scenicznym i później koncert, niż wyjście na estradę i przesiedzenie z zimnymi dłońmi przed orkiestrą, która gra ekspozycję orkiestrową, tak bez rozgrzewki. Więc oczywiście będziemy pytać naszych finalistów, oczywiście długie to były wieczory, ale jakże pasjonujące.
A jak wyglądały w ogóle te wieczory, o których pan wspomina? Jak wyglądały te wieczory z finalistami? Czy to było tak, jak bardzo często jest porównywany konkurs chopinowski do Igrzysk Olimpijskich? Czy to jest tak, że wszyscy są zgrupowani w wiosce chopinowskiej, powiedzmy?
Można tak powiedzieć, to znaczy, jeśli wyobrazimy sobie, że Warszawa staje się wioską chopinowską na czas tej, jak pan powiedział, olimpiady, to jak najbardziej. Natomiast mieszkają w tym samym hotelu i ćwiczą na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, w znakomitej przynajmniej większości, więc rzeczywiście też jest tak, że często ci artyści znają się wcześniej czy z innych konkursów, czy z uczelni, czy z kursów mistrzowskich, i raczej obserwowałem taki duch wzajemnej, takiego ducha wzajemnej sympatii niż jakiejś szalonej i być może podejrzewanej przez niektóre media konkurencji.
Czyli nie było takiej ostrej rywalizacji, bo wie pan, nawet wśród tych najlepszych, nawet wśród wirtuozów, w jakiejkolwiek dziedzinie, no ten element rywalizacji się pojawia, jeżeli mamy jeszcze do czynienia z tak prestiżowym konkursem.
Siłą rzeczy była rywalizacja, ale ona była na scenie i tam powinna być rzeczywiście.
Pan wie, że czasami pojawiają się takie wątpliwości, pytania. Jak to jest, że wśród jurorów są przecież też nauczyciele, profesorowie tych, którzy występują na scenie? Czy nie ma możliwości, czy nie ma wątpliwości co do późniejszego werdyktu?
Jurorzy nie głosują na swoich uczniów. To wszystko szczegółowo jest określone w regulaminie jury. Więc cóż mogę powiedzieć? Były próby na świecie stworzenia konkursu, w którym nie byłoby żadnych nauczycieli. Tyle, że okazuje się dość szybko, że wówczas skonstruowanie takiego jury jest niezwykle trudne, bo pianistów, którzy nie uczą, a jednocześnie reprezentują najwyższy światowy poziom i jeszcze chcą pracować w jury, po prostu wydaje się być niezwykle mało. Stąd konkursy właśnie w ten sposób radzą sobie z kwestią obecności nauczycieli, czy też obecności uczniów, jurorów na konkursach, że tak jak na konkursie szopenowskim, po pierwsze nie głosują, po drugie fakt, że głosy będą upubliczniane też no, stanowi pewną formę dyscyplinowania jurorów, bo przecież wiadomo, że wszyscy później dowiedzą się, jak było.
Szalenie trudno jest oceniać sztukę, a szczególnie oceniać trudno jest muzykę, a jeszcze taką muzykę jak muzyka Fryderyka Chopina, czy wykonania muzyki Fryderyka Chopina. Czy my mamy do czynienia bardziej z ocenianiem kwestią gustu, jeśli chodzi o jury, czy bardziej w to wchodzi matematyka i czy są jakieś takie wytyczne, twarde dane, na których opierają się jurorzy?
Regulamin określa, za co przyznaje się od 1 do 25 punktów, ale to tak w kategoriach doskonałości wykonania. Więc przy tak wysokim poziomie konkursu, gdzie właściwie trudno byłoby znaleźć uczestników, którzy by podstawowych takich kryteriów opanowania tekstu nie spełniali, to jest rzecz gustu, to jest kwestia preferencji, jeśli idzie o barwę dźwięku, sposób kreowania interpretacji, rozumienia Fryderyka Chopina, wreszcie po prostu osobowości.
5 lat do kolejnego konkursu. Tamten w 2021 roku, no, z powodu pandemii został przesunięty. W związku z tym tutaj ta przerwa była nieco krótsza. Za 5 lat kolejny konkurs. Czyli co, rozumiem, że od dzisiaj już przygotowania do kolejnego?
One już trwają. One już trwają.
Jak to?
Myślę, że tak zawsze jest. No proszę sobie uświadomić, że często artyści, którzy zasiadają w jury, mają naprawdę na lata wypełnione kalendarze i zabukowanie ich na 3 tygodnie wymaga wcześniejszych działań. I oczywiście cały czas trwa dyskusja nad kształtem konkursu, nad tym, co można poprawić czy też zmienić, bo to jest wydarzenie, które z jednej strony jest w gruncie rzeczy niezmienne od początku. Mamy pianistę, muzykę Chopina, fortepian, jury i publiczność w sali, ale też i regulamin się zmienia, i dynamika tego wydarzenia się zmienia, wreszcie obecność mediów. A jeśli dodać do tego, że za 2 lata świętujemy stulecie konkursu chopinowskiego, to znaczy, że my naprawdę mamy dużo pracy i to związanej nie tylko z organizacją kolejnego dużego konkursu, jak mówimy, w Instytucie Chopina, ale i tego na konkursach historycznych, który się odbędzie w 2027 roku.
Zwycięstwo czy bycie w finale konkursu Chopinowskiego to jest droga do nieśmiertelności, czy to jest tylko pomoc w karierze i można tę szansę zmarnować?
To jest pomoc najlepsza z możliwych, ale każdą szansę można zmarnować. Oczywiście bardzo byśmy nie chcieli, żeby tak się stało w przypadku tegorocznych laureatów. Nie mówię tylko o pierwszej nagrodzie, bo jeśli spojrzeć na to, jak wspaniałe kariery mają laureaci wszystkich właściwie nagród na poprzednim konkursie, a nawet pewna grupa przynajmniej uczestników konkursu, która nawet nie doszła do finału, ale i tak została w świecie dostrzeżona. Także to jest wspaniała szansa być na konkursie chopinowskim dla młodych pianistów. Dalej, to oni muszą tej szansy nie zmarnować.
A dlaczego Chopin, czy dlaczego Azja jest tak rozkochana w Chopinie? Jak patrzymy na listę uczestników, z każdą edycją przybywa tych, którzy przyjeżdżają z dalekiej Azji, czy to z Chin, czy z Japonii, czy z innych krajów azjatyckich. Na czym polega pańskim zdaniem ten fenomen rozkochania się Azji w muzyce Fryderyka Chopina?
Ja bym chciał znać jedną prostą odpowiedź na to pytanie. Myślę, że w ogóle spojrzenie na Azję jako pewien kochający Chopina monolit to już jest dosyć problematyczne podejście. Japonia to jest kraj, w którym Chopina kocha się od dawna. Pierwsi Japończycy, czy dokładnie Japonki, pojawili się na konkursie w 1937 roku, czyli na trzeciej edycji. W Japonii też powstają wspaniałe instrumenty, które są wykorzystywane na konkursie, prawda? Yamaha czy Shigeru Kawai, wreszcie tamtejszy system edukacji. Także Japonia to jest kraj, który od dawna i bardzo namiętnie kocha Chopina. Korea się rozkochała w Chopinie troszkę później, a taka erupcja miłości do naszego wielkiego kompozytora nastąpiła w 2015 roku po zwycięstwie Song Jin-cho. Chiny z kolei wielki kraj, który mam wrażenie teraz w każdej dziedzinie goni się ze światem. Jeśli nawet spojrzeć na statystyki, tu nie chcę przywoływać, bo słyszę najróżniejsze, ile osób uczy się profesjonalnie grać na fortepianie, ale to wszystko są rzeczywiście miliony. Myślę, że jeśli do tego dodać tak niesamowity etos pracy, który cechuje młodych ludzi w Azji dzisiaj, to jest gdzieś próba wytłumaczenia.
Ale jak z drugiej strony słucham ich wypowiedzi, to każdy z nich, albo większość z nich mówi, że przyjeżdża tu do Polski, słucha, uczy się chociażby polskich tańców, żeby zrozumieć rytm muzyki Fryderyka Chopina. Czyli co, bez polskości się muzyki Fryderyka Chopina zrozumieć do końca nie da?
Nie da się, bo muzyka Fryderyka Chopina to jest polskość zaklęta w nutach, chociaż zdarzały się przypadki artystów, którzy nigdy w Polsce nie byli, poloneza czy oberka nie tańczyli, a mieli tak genialne wewnętrzne wyczucie tej muzyki, że brzmiała ona zupełnie autentycznie.
Ma pan dość trochę muzyki Fryderyka Chopina?
Szczerze mówiąc, nie. Ja bym strasznie chciał pójść na koncert i nie myśląc o pracy w spokoju posłuchać pięknego wykonania.
Konkurs się jeszcze nie zakończył. Jeszcze przed nami konkurs laureatów.
Dzisiaj gala wręczenia nagród, rzeczywiście uroczysta w Teatrze Wielkim Obrze Narodowej. Później dwa razy powtórzony koncert laureatów. Pytają ludzie, dlaczego powtarzamy. A dlatego, że publiczność bardzo o to prosi, a dla tych młodych artystów to jest szansa, żeby tak podsumować swoją obecność w Warszawie na konkursie.
Jeśli chodzi o polskich pianistów, Piotr Aleksewicz, piąta nagroda to sukces?
My zawsze liczymy na więcej, zwłaszcza, że Polaka na najwyższej pozycji ze złotym medalem widzieliśmy do tej pory czterokrotnie na konkursie w 1949 roku Halinę Czarnę-Stefańską, w później w 1955 Adama Harasiewicza, Krystiana Zimmermana w 1975 i w 2005 Rafała Blechacza, więc ja liczyłem na więcej, ale to jest ogromny sukces.
A czy jest taki moment, że ci wszyscy młodzi ludzie, pianiści, wy ludzie, którzy organizują ten konkurs, pójdziecie gdzieś, gdzie nie będzie mediów, gdzie nie będzie dziennikarzy, gdzie nikt was nie będzie dopytywał i po prostu będziecie mogli najzwyczajniej w świecie poświętować, posłuchać może już niekoniecznie Chopina, ale może jazzu albo jakiegoś innej muzyki. Czy jest taki moment w czasie konkursu?
Wszyscy razem na pewno nie. Proszę pamiętać, że laureaci natychmiast właściwie ruszają na turnieje, ich życie się zmienia, ale też po to wzięli udział w konkursie, żeby no właśnie mieć okazję wyruszyć w świat i koncertować. Natomiast jeśli idzie o organizatorów, to zna pan doskonale realia, myślę, działania polskiego państwa, więc jak się pan domyśla, musimy porozliczać wszystko, co się wydarzyło na konkursie. Także sporo pracy i to takiej, kiedy opadnie już adrenalina, a wymaga to cierpliwości i naprawdę po prostu skupienia się na troszkę innych sprawach niż emocje konkursowe.
A jaki jest budżet konkursu Chopinowskiego?
To jest tak, że budżet, który jest przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina przeznaczany na ten konkurs, oczywiście przy udziale rozmaitych innych podmiotów, to jest w tej chwili 19 milionów złotych.
Na pewno dobrze zainwestowane pieniądze. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie, dziękuję za czas i życzę spokojnych godzin, żeby można było wreszcie się wyspać. Doktor Aleksander Laskowski, rzecznik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, rzecznik konkursu chopinowskiego, był razem z nami w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Kłaniamy się.